Dobrze, to dzisiaj mamy ostatnią lekcję z listu do Hebrajczyków. Jesteśmy w 13 rozdziale. I może już niektórzy zapomnieli. To ja przypomnę. Kto jest adresatem listu do Hebrajczyków?
Jak sama nazwa wskazuje.
Wierzący.
W pierwszej kolejności wierzący z Żydów.
Wierzący z Żydów. Mhm. Tak. Kiedy został napisany list?
Przed zburzeniem świątyni.
Tak. Tak. I po wypuszczeniu Tymoteusza z więzienia. Jaki jest główny temat listu? Tytuł listu.
Nowe przymierze przewyższa stare.
Nowe przymierze przewyższa stare. Cel napisania listu jaki jest? Pamiętacie?
Wytrwanie w wierze w Jezusa Chrystusa.
Tak, do wytrwania w wierze w Jezusa Chrystusa.
Prześladowanie.
W zaufaniu, tak, prześladowanie i cierpienie. To jest myśl przewodnia. Cel napisania listu, żeby zachęcić adresatów do wytrwania w wierze w Pana Jezusa, Boga, który stał się człowiekiem, przyszedł na ziemię, tak, to jest bardzo ważne. Mamy dwa pierwsze rozdziały. Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący, Syn Ojca, tak, Jahwe Odwieczny. I drugi rozdział, człowiek, stuprocentowy człowiek. Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas, tak? Pamiętajmy o tym, dlatego że to był kamień obrażenia dla Izraelitów, którzy nie uwierzyli, dla Żydów, którzy nie uwierzyli. Oni chcieli zabić Pana Jezusa za to, że On, będąc człowiekiem, mówił, że jest Bogiem. Za to wielokrotnie próbowano Go zabić. Oczywiście nie udało się to, bo Boży plan był inny, tak? Czas i miejsce śmierci Pana Jezusa były już wcześniej wyznaczone, ale taka była prawda. A ci, którzy w Niego uwierzyli, to mówili zawsze: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Więc to jest ważne, żeby trwać w wierze w prawdziwego Pana Jezusa Chrystusa. Też jest ważne, żeby wiedzieć, że ta wiara jest okupiona prześladowaniami. Tych, którzy wierzą, nie wierzą w tego Jezusa. Którzy w Niego nie wierzą. Tak było wtedy, tak jest dziś. Dzisiaj ci, którzy nie wierzą w prawdziwego Jezusa, prześladują tych, którzy wierzą w prawdziwego Jezusa. Tak? Niestety taka jest prawda. I co jest bardzo ważne, żeby nie odpaść od wiary. Zachęcenie, bo zagrożeniem... Tak, zagrożeniem jest to, że można w pewnym momencie poddać się grzechowi, pójść na łatwiznę, żeby uniknąć cierpień, tak? To jest bardzo ważne, żeby uniknąć cierpień z powodu wiary, wrócić na starą drogę. Dlaczego? No bo wtedy ustaje prześladowanie, tak? Jeżeli my zaczynamy się na powrót zgadzać z prześladowcami, to mamy takie przeświadczenie, że ustaną prześladowania. To nie zawsze tak jest, ale niestety problem polega na tym, że kiedy człowiek się wycofa i odrzuci Chrystusa, to wtedy już nie ma powrotu. Dlatego ten list został napisany, żeby zachęcić do trwania w wierze i nie wracać do tego, co stare. W tym wypadku stare to było co? Przymierze z Synaju, które jak czytaliśmy nie tu tylko, ale i w innych listach, ono miało być przewodnikiem do Chrystusa. Ono samo w sobie nie dawało zbawienia, bo zbawienie było z wiary w Boże obietnice. Natomiast ktoś ma włączony mikrofon, bardzo proszę, żeby sprawdzić, kto ma włączony mikrofon. Może ktoś coś chce powiedzieć, to ja bardzo proszę, żeby włączył i mówił. Okej, w takim razie ja kontynuuję, jeśli nikt nic nie mówi. Czyli kontynuuję i na czym skończyłem?
Bo Stare Przymierze było przewodnikiem.
Tak, było przewodnikiem, ono miało swoje zadanie. Ofiary, przepisy prawa były
cieniem. Gładziło grzechów.
I nie gładziło grzechów. Ono było cieniem na to, co miało się dopiero wypełnić, stać w Chrystusie. Tak. I dopiero nowe przymierze, lepsze, oparte o lepsze obietnice, o lepsze ofiary, tak? To przymierze jest wieczne, ale ono jest oparte na Chrystusie, wcielonym Bogu.
Nie na kapłanach ludzkich tutaj, którzy się zmieniali, a tak? Na arcykapłanie, który jest teraz w niebie po prawicy.
Tak, nie na kapłanach, może ja dodam, nie na kapłanach grzesznych ludziach, ale na kapłanie doskonałym człowieku, Bogu. To jest bardzo ważne. On nie potrzebował za swoje grzechy składać ofiary. Bo nie ma sprawiedliwego człowieka ani jednego. Natomiast pojawił się jeden, ale to był wcielony Bóg. Tak? I on grzechu nie popełnił. Dlatego Bóg przez cały stary, tak zwany Stary Testament, przez wszystkie pisma, proroków, zapowiadał przyjście pomazańca, który będzie Bogiem i człowiekiem. Tak? Będzie potomkiem Dawida i jednocześnie będzie wszechmogącym Bogiem. I w związku z tym, że było takie zagrożenie, że oni wrócą do świątyni ziemskiej, wrócą do tych wszystkich przepisów, które były tylko przewodnikiem, ale one nie dawały zbawienia, bo też były fałszywe nauki, jak będziemy dzisiaj rozważać, które mówiły, że w tym jest zbawienie. Tak, bo tak niektórzy nauczali. I niestety, kto uległ tej nauce, no to miał problem, ponieważ on nie wiedział, do czego odejść. Nie może wrócić. I takie jest zagrożenie. Natomiast kluczowe rozdziały, przypomnę, to był 9, 10 rozdział, który mówił o tym, że ofiara Jezusa Chrystusa jest lepsza, czym jest lepsza, i o tym, żeby w niej wytrwać i uważać, żeby nie odpaść. Ofiary. I tak jak mówicie, tytuł to jest Nowe Przymierze przewyższa Stare Przymierze. Ok. I dzisiaj mamy ostatnią lekcję. Słuchajcie. Ale zanim tą ostatnią lekcję sobie rozpoczniemy, to przypomnijmy, co było na tej, co była lekcja ostatnia. O czym mówiliśmy w rozdziale 13? Jaki był temat?
Mówiliśmy o oddawaniu Bogu czci w pobożnym życiu. Że oddawanie chwały Bogu polega na pobożnym życiu codziennym.
Tak. Czyli oddawanie Bogu czci to jest codzienne, uświęcone życie. Codzienne, życie codzienne w pracy, w domu, tak? Między znajomymi, w zgromadzeniu świętych. Takie, żeby się Bogu podobało. I co Bóg robi wtedy?
Troszczy się o tych, którzy są mu posłuszni.
Dokładnie. Bóg wspomaga tych, którzy chcą mu być posłuszni. Tak. A jeśli nieposłuszni są? To karci i smaga. A jeśli odrzucą Jego łaskę, bo jest napisane, żeby trwajmy w łasce, jeżeli odrzuci ktoś Jego łaskę, to czeka go sąd i wieczne potępienie. I tak jak mówiliśmy, to odrzucenie wiary to nie jest z dnia na dzień, budzisz się rano i jesteś zagubiony, tylko to jest konsekwencja długiego trwania w grzechu, tak?
Nieposłuszeństwa decyzji tak. Odrzucenia
tak, tak, i ona wynika z postawy serca, która gdzieś tam w końcu wydaje owoc. Tak jak w sobotę rozważaliśmy o grzechu świadomym i nieświadomym, księdze liczb, to też widzieliśmy, że to jest decyzja podjęta w sercu, że człowiek, który gardzi prawem Bożym, tak, tam, w tym wypadku, on zgardził szabatem, czyli jednym z poleceń, które były jasno określone. Tu, w tej sytuacji, to jest odrzucenie łaski. A łaska, jak studiowaliśmy, jest w Jezusie Chrystusie. Tak?
Tak.
Okej. Okay. Więc mamy żyć pobożnie. W praktyce. I omawialiśmy sobie tą miłość między wierzącymi, czyste chrześcijańskie życie w domu, w małżeństwie, w rodzinie, w kościele, czyli w zgromadzeniu świętych. Tak? Mówiliśmy sobie też o tym, żebyśmy pamiętali, że to życie tutaj jest tylko pielgrzymką. Ono nie jest na stałe, więc też nie warto zbytnio się o nie troszczyć, bo tam też było, żeby nie zabiegać o pieniądze, żeby nie dążyć do, za wszelką cenę do bycia bogatym, tak? Żeby też umieć poprzestawać na tym, co się ma, żeby być skromnym, bo to jest dobre, to się Bogu podoba. I też, jeśli Bóg da taką możliwość, tak, to wspierać jedni drugi w jakikolwiek sposób człowiek może. Dobrze, to sobie omówiliśmy, ale jest jeszcze jedno zagrożenie, które się przewija przez list. I dzisiaj właśnie omówimy sobie tę kwestię. Temat lekcji. Albo może inaczej. Przeczytajmy sobie fragment z 13 rozdziału od 9 do 21 wersetu. Tak, do końca.
Nie dajcie się zwieść rozmaitym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami, co nie przyniosły pożytku tym, którzy się nimi zajmowali. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. Ciała bowiem tych zwierząt, których krew najwyższy kapłan wnosi do najświętszego miejsca za grzech, są spalane za obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić swą własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego...
Jeszcze raz, Paweł, przeczytaj jeszcze.
Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Przepraszam, dzięki za korektę. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, biorąc na siebie Jego pohańbienie. Nie mamy tu bowiem miasta trwałego, lecz tego przyszłego szukamy. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Nie zapominajcie też o dobroczynności i udzielaniu dóbr, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami, jako ci, którzy muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to nie byłoby dla was korzystne. Módlcie się za nas. Ufamy bowiem, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. A tym bardziej proszę was, abyście to czynili, abym jak najszybciej został wam przywrócony. A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa, niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali Jego wolę, dokonując w was tego, co miłe w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. A proszę was, bracia, przyjmijcie to słowo zachęty, bo krótki list do was napisałem.
Do 21.
A, przepraszam. Jasne.
Do 21. I nas interesuje teraz fragment od 9 do 15 i wersety 20 i 21. Czy ktoś rozważał ten fragment w tygodniu? Wiem, że Ewelina rozważała. Kto jeszcze? Bartu. Też te wersety rozważała?
Tak.
Temat lekcji. Nie dajcie się zwodzić próżnym obcym naukom. Nie dajcie się zwodzić próżnym, obcym naukom. Czyli o trwaniu w wierze raz jeszcze.
Od trwania.
trwaniu w wierze.
Czyli o trwaniu w wierze raz jeszcze. Nie dajcie się zwodzić próżnym obcym naukom, czyli o trwaniu w wierze raz jeszcze. I cel, jaki mamy dzisiaj przed sobą, zgrubny taki cel, zobaczyć, jakie nauki mogą być zagrożeniem i jak się przed nimi chronić. Teraz, czy pamiętacie, na pewno pamiętacie, bo cały czas to powtarzamy. Jak jest skonstruowany list do Hebrajczyków? Co jest z czym porównane?
Stare przymierze.
To, co widzialne z tym, co niewidzialne.
Tak.
Kapłaństwo.
Kapłaństwo, tak, czyli jest inaczej. Obraz, wypełnienie. Obraz, wypełnienie. Obraz, wypełnienie, tak? Cały czas mamy te porównanie i cały czas położenie nacisku. Obraz, wypełnienie, tak? To trzeba porównać z tym. Tam ofiary ze zwierząt, tu Chrystusa, tak? Tam świątynia na ziemi, tu w niebie. Tam kapłaństwo Arona, tu kapłaństwo Melchizedeka, tak?
Tam to, co niedoskonałe, tu
tak, to doskonałe. Tamte z brakami, to bez braków.
Te czasowe, te wieczne.
Tak. Tam prawo jedne, tu prawo drugie. Zmiana prawa musi nastąpić, tak? Ponieważ ono było skonstruowane na kapłaństwie. I to wszystko, czyli obraz, wypełnienie i wyższość tego nad tamtym. Ale ten taki zestawienie. Obraz, wypełnienie. Obraz, wypełnienie. Porównanie. Żeby adresaci, którzy znają prawo, znają ten praktyki religijne, może złe słowo, ale cały ten system religijny, dla nich to było bardziej zrozumiałe, bo było porównanie. Zobaczcie, to należy do tego odnieść, tak?
Tak.
Nie inaczej jest skonstruowany ten fragment, zauważcie.
Tak.
Więc mamy tak, rubryczka. 3/4 kartki to jest zdrowa nauka. Nawet, tak, 3/4 kartki to jest zdrowa nauka, 1/4 kartki fałszywa nauka. Na 3/4 kartki zdrowa nauka, a na 1/4 kartki fałszywa nauka. I ta rubryczka zdrowa nauka dzieli się na dwie rubryczki. W proporcjach 1:2. Obraz mniejsza rubryczka, wypełnienie większa. Wiadomo jak? Zdrową naukę dzielimy na dwie rubryczki w proporcjach 2:1. Pierwsza rubryczka obraz mniejsza, a wypełnienie większa. Okay? I teraz przechodzimy do tekstu, słuchajcie. I mamy od wersetu 9, w którym jest ostrzeżenie, tak? Czyli Izraelici mieli zakaz chodzenia za obcymi naukami i tu się nic nie zmieniło. Natomiast jest pewien problem. Co jest tą obcą nauką? Co? I teraz tak, obcą, bo te obca to znaczy inna, nieswoja. I co jest ważne, trzeba dobrze zdefiniować, co to za obca nauka, co to za obce nauki. To jest bardzo ważne. I trzeba to zrobić w kontekście listu. To jest bardzo ważne. I teraz, jeśli weźmiemy sobie werset 9, to co on mówi?
Aby nie dać się zwieść rozmaitym i obcym naukom.
Ponieważ od razu jest zdefiniowana ta nauka.
Tak. Dobrze jest umacniać serce łaską, a nie pokarmami, co nie przyniosły pożytku tym, którzy się nimi zajmowali.
Czyli obca nauka to jest co? Umacnianie serca...
Pokarmami.
Nie pokarmy. Umacnianie serca pokarmami. To jest obca nauka. Czyli fałszywa nauka, wpisujemy, to jest skupić się na pokarmach, zapominając o umacniać serce pokarmami, a nie łaską. To jest fałszywa nauka, która mówi, żeby umacniać się pokarmami. Cóż to oznacza? Zaraz będziemy sobie mówić. Tak jest w tekście?
Tak.
Ok. Ta nauka nie pomaga w niczym.
Umacniać serce pokarmami.
Tak.
To jest fałszywa nauka, która mówi umacniać serce pokarmami, a nie łaską. I teraz ona przynosi jakiś efekt? Nie. Byli tacy, co to próbowali i nic to nie dało. Nie przyniosło to pożytku tym. Ok. Więc na czym polega zdrowa nauka? Obraz, wypełnienie. Co znaczy być zdrowej nauce? Jak się wypełnia zdrową naukę? Popatrzcie, 9 werset.
Umacniać serce łaską.
Tak? Żeby było dobrze. 10 werset. Teraz skupcie się. Mamy ołtarz, my mamy ołtarz, z którego nie mają wolności jeść ci, którzy służą przybytkowi. Zagadkowe słowa.
Tak.
Ale jest przywołany obraz. Co należy przez to rozumieć? Co to znaczy mamy ołtarz, którego nie mogą jeść ci, którzy służą przybytkowi? Następny fragment. Co mówi? Następny werset. Albowiem, teraz przywołany jest obraz. Żeby zrozumieć, co jest w 10, trzeba popatrzeć na obraz. I co mówi obraz?
Ciała tych zwierząt, które... krew najwyższy kapłan wnosi do najświętszego miejsca za grzech, są spalane poza obóz.
Mm-hmm. Czyli mamy, że kapłan, ponieważ, teraz popatrzcie na obraz, ponieważ krew ofiar, które zostały wnoszone do świątyni, kiedy? W studium kapłańska się kłania. Kiedy krew była wnoszona do świątyni? Krew zwierząt.
Raz w roku.
W jakim dniu? Dzień przebłagania, kiedy cały lud Izraela miał pojednać się z Bogiem do następnego roku. Ponieważ w tym roku znowu nabroili i znowu rok w rok. Czyli to był jeden dzień w roku, bo ofiary za grzech były składane wielokrotnie, indywidualnie i grupowo, i tak, ale krew tych ofiar nie była wnoszona do miejsca świętego świętych. Raz w roku kapłan... I teraz co się działo z ciałami tych ofiar? Pamiętacie? Dokładnie. Zobaczmy sobie kapłańska, 16 rozdział, przypomnijmy to sobie. I co się działo z człowiekiem, który to robił? 16 rozdział Księgi Kapłańskiej. Przypomnijmy sobie. 16 rozdział od wersetu 27 do 28.
Cielca zaś, ofiary za grzech i kozła, ofiary za grzech, których krew została wniesiona do miejsca świętego dla przebłagania, wyniosą poza obóz i spalą w ogniu ich skóry, ich mięso i ich gnój. A ten, który je spali, wypierze swoje szaty i obmyje swoje ciało w wodzie. Potem wejdzie do obozu.
Tak. Żeby wejść do obozu po spaleniu,
musiał
się obmyć. Tak?
To był nieczysty.
Musiał się obmyć, dokładnie. Musiał, dopiero wtedy mógł wejść do obozu. I teraz dowiadujemy się, że tam ci, którzy służyli przybytkowi, czyli kapłani i cały lud, tak? No bo jednak cały lud służył przybytkowi, ofiary były składane za lud. Nikt nie mógł jeść tych ofiar. Wiemy też z Księgi Kapłańskiej, że były takie ofiary, które tylko kapłani mogli jeść, mięso ofiar. Były też takie ofiary, w których również mógł uczestniczyć ten, który składał ją, ale ciała ofiar za grzech, których krew była wnoszona do świątyni, nikt nie mógł jeść. One były spalone poza obozem. Nie w obozie, poza obozem. Z wszystkim, z wnętrznościami, odchodami, ze wszystkim. I to nie było czyste działanie, nie było czyste zajęcie. Ten ktoś musiał się obmyć i dopiero mógł wejść do obozu. Więc teraz mamy obraz, zapiszmy sobie, że ci, którzy służą przybytkowi, 10. werset, czyli obraz mówi co? Że ci, którzy służą przybytkowi w ramach przymierza z Synaju, werset 11 mówi, nie mogli spożywać krwi ofiar, które były wnoszone, których krew była wnoszona do świątyni, do miejsca świętego świętych. Te ciała były spalane poza obozem. Nie można ich było jeść, nie można było przy nich ucztować. Nie było uczty. To jest obraz. Dobrze? Zgadzacie się na razie z tym? Mamy obraz, wytłumaczenie. I teraz skoro mamy jak gdyby obraz, to teraz spróbujmy go wykorzystać, bo taki jest zamysł autora, Pawła, żeby ten obraz wykorzystać teraz do zrozumienia tego, co jest tu. Prawda? I mamy tak. Mamy ołtarz, z którego nie mają wolności jeść ci, którzy służą przybytkowi. Dlatego, 12 werset mówi, Jezus, aby poświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Tak? I co pisze? Wynijdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc urąganie Jego. U was jest jak?
Biorąc
na siebie Jego pohańbienie. Z tej całego obrazu trzeba wziąć tylko tyle, ile Paweł mówi tutaj o nas. Czyli mamy ołtarz. Co to jest za ołtarz, na którym jaka ofiara jest złożona?
Za grzech.
Mamy ołtarz, na której Chrystus złożył swoją ofiarę za grzech. Ta krew została wniesiona do miejsca najświętszego. I teraz on na wzór ofiary za grzech gdzie cierpiał? Czyli ciało tamtych ofiar było spalane poza obozem, a Chrystus, to jest obraz, Chrystus cierpiał poza bramą. Hańbę nosił. Te ciało, te ofiara, te mięso było spalane. Ono, nie wolno było go jeść. I jest obraz wytłumaczony, że tak jak tamta ofiara była spalana poza obozem, to wypełnienie tego jest to, że Chrystus hańbiącą śmiercią umarł za bramą. Więc to nie było nic chwalebnego, spalanie tej ofiary za obozem. Dlatego ten człowiek musiał się obmyć, żeby wejść do obozu. Dlatego my mamy ofiarę za grzech, tak, złożoną na naszym ołtarzu, ale to nie jest czas do uczty. Dlatego, że to jest ofiara za grzech. I teraz ciała tamtych ofiar były spalane poza obozem, A Chrystus znosił swoje pohańbienie gdzie?
Też poza bramą.
Za bramą. I teraz jest zalecenie odnośnie też tamtego obrazu. Co zrobimy my? Znosząc co? Hańbę. Razem z nim, tak? Czyli wychodzimy poza obóz, tak? Dlaczego? Bo to nie jest nic chwalebnego. To jest przygotowanie się na znoszenie hańby. Ale my nie mamy prawa ucztować przy tym, bo tej ofiary się nie je. Ofiara za grzech, krew jest złożona w miejscu najświętszym, ale ona jest również związana z czym? Z hańbą. Więc to jest obraz, a wypełnienie jest jakie? Chrystus, tak?
Tak.
Umarł hańbiącą śmiercią. Tak. Poza miastem, poza bramami miasta. Tak? W rzeczywistości, w obrazie, który Paweł przytacza, za obozem. Tak? I teraz to jest hańbiące. I teraz ten, kto my nie możemy jeść z tego, to nie jest czas do uczty. Nie chodzi o dosłowną konsumpcję.
Tak.
To nie jest czas do uczty. To jest czas...
To już nie jest czas chwały dla nas.
Tak, to nie jest czas chwały. To jest czas pohańbienia. My mamy wyjść do Niego poza obóz, znosząc Jego hańbę.
Ponieważ dalej jest napisane.
Ponieważ...
Tu bowiem miasta trwała.
Dokładnie. To nie jest teraz czas. My mamy ołtarz, na którym nasze grzechy zostały zgładzone. Ale wszystko, co się z tym wiąże, należy do
przyszłości.
Nie do teraźniejszości. Czyli wypełnienie jakie jest? Mamy ołtarz, na którym jaka ofiara została ofiarowana? Ze zwierząt? Nie. Ofiara Jezusa Chrystusa za grzech. Jezus uświęcił lud własną krwią, ale musiał jednocześnie co? Znosić hańbę za obozem, tak? Za bramami miasta. Nie oczekujmy uczty. Czyli na którym mamy ołtarz, na którym została ofiarowana ofiara Jezusa Chrystusa za grzech. Jezus uświęcił lud własną krwią, musiał jednocześnie cierpieć poza bramą. To nie jest czas chwały, czas uczty. 13 werset co mówi? Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, to jest cały czas wypełnienie, biorąc na siebie Jego hańbę. I teraz popatrzmy na dwa fragmenty. Z Hebrajczyków 10 rozdział 32-39.
Przypomnijcie sobie dawne dni, kiedy to po oświeceniu znosiliście wielkie zmagania z cierpieniem. Czy to gdy byliście publicznie wystawieni na pośmiewisko i prześladowania, czy też gdy staliście się uczestnikami w cierpieniach tych, z którymi się tak obchudzono.
Jak Dzieje Apostolskie ktoś czytał ostatnio, a teraz zaczęliśmy rozważanie Dziejów Apostolskich, to będziemy widzieli, jak wielu Żydów, którzy uwierzyli, znosiło prześladowania od swoich. Bo cała historia Pawła do nawrócenia to jest historia takiego kata wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Do momentu nawrócenia. I widzimy, jak wiele prześladowań Żydzi doświadczali od swoich braci za wiarę w Jezusa.
Byli wywlekani z domów.
Zobaczmy kolejny fragment, który o tym mówi. 1 Tesaloniczan 2,14. Tam jest wzmianka o wierzących Żydach, czego doświadczali. Tesaloniczan, drugi rozdział, będziemy niedługo rozważać. Tesaloniczan, drugi rozdział, może najpierw nawet dwa wersety. Tesaloniczan, drugi rozdział, 14, 15, 16.
Wy bowiem, bracia, staliście się naśladowcami kościołów bożych, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, bo wy to samo wycierpieliście od swoich rodaków, co i oni od Żydów, którzy zabili i Pana Jezusa, i swoich własnych proroków, i nas prześladowali, a nie podobają się Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. Zabraniają nam zwiastować poganom, żeby ci nie byli zbawieni, aby zawsze dopełniali miary swoich grzechów. Nadszedł bowiem na nich ostateczny gniew.
o kim jest wzmianka przy okazji Tesalonicza?
No, o Żydach.
O braciach i siostrach z Żydów, którzy uwierzyli i doświadczyli prześladowań nie od pogan, od swoich ziomków, od rodaków, od rodziny. Więc pamiętajmy, że tutaj ci Żydzi to nie naród żydowski. Bo niektórzy mówią, widzicie, Żydzi Pana Jezusa ukrzyżowali i będą się tym wersetem posługiwać. Nie. To jest szkodliwa i tendencyjna interpretacja, ponieważ tekst mówi, że tak jak i Żydzi, wy tak od swoich ziomków, czyli poganie od pogan, jak Żydzi od Żydów, czyli Żydzi to są i jedni, i drudzy naród.
Tak.
A nie, że Żydzi doświadczyli prześladowań od narodu żydowskiego. Oni sami są częścią narodu.
No, tak.
Więc trzeba być uczciwym wobec tekstu. Żydzi od Żydów. I ci wierzący i niewierzący tworzą jeden
naród.
I oni wewnątrz się prześladowali. Jak ja to mówię, w rodzinę się nie włącza, nie wsadzaj palca między drzwi. Nie? Bo niektórzy tam próbują tych Żydów tam rozdzielać, jednoczyć, dzielić, nie będąc Żydami. To najważniejsze, żeby się nie włączać w sprawy Żydów. Oni się dogadają. Należy się modlić o Żydów. A tak na marginesie. Bo czasami jest tak, że ktoś próbuje nie tam się włączać, gdzie trzeba. I mamy tutaj sytuację, w której ci z Żydów, którzy nie uwierzyli, prześladowali tych, którzy uwierzyli. Bo ci, którzy ukrzyżowali Pana Jezusa, to są ci, którzy nie uwierzyli i to są konkretni ludzie. Oni jeszcze żyli, jak Paweł pisał. Więc mamy sytuację, w której, jak czytamy, wyjdźmy poza obóz, biorąc na siebie jego pohańbienie. Czyli co? Prześladowanie. 14 werset co mówi? Nie mamy mowy miasta w Hebrajczyków, co?
Ale tego przyszłego.
Tu nie mamy miasta trwałego. Tu nie jest miejsce naszego odpoczynku, naszej chwały, odbioru wszystkiego, co Bóg nam obiecał. To należy do przyszłości. Tutaj czekają nas
cierpienia.
Zarówno Żydów, jak i nie Żydów. Więc wypełnienie jest takie, że tu nas czeka prześladowanie, nie chwała, bo my oczekujemy przyszłej chwały w Nowej Jerozolimie. Tak jak czytamy o bohaterach wiary, oni przyszłej chwały oczekiwali. Tego, co nastąpi. Czyli to jest wypełnienie. I teraz, skoro mamy tutaj prześladowania, tak? Czyli to, że mamy ołtarz, z którego nie mogą jeść ci, którzy służą przybytkowi, co należy przez to rozumieć? Czym jest jedzenie, a czym jest niejedzenie? No popatrzcie, to już wystudiowaliśmy.
Jedzenie to chwała przyszła, a nie jedzenie to...
Jedzenie to już teraz wszystko jest. Jest złożona ofiara, jest uczta od razu z tego mięsa. A Pan Jezus, ale właśnie w ofierze za grzech wnoszonej do świątyni tak nie było. Nie było tej uczty potem. Nie z tego mięsa w każdym bądź razie. Więc tu mamy mamy ołtarz, którego nie mogą jeść ci, którzy służą przybytkowi. My służymy przybytkowi temu w niebie. Ale my nie nastawiamy się teraz na ucztę. Bo to jest ten obraz, który tutaj mamy. Bo mamy go opisany. Jeszcze raz. Mamy ołtarz, z którego nie wolno jeść tym, którzy służą przybytkowi, ponieważ krew bydląt, których krew była wnoszona za grzech do świątyni przez najwyższego kapłana, tych ciała były palone poza obozem. Dlatego i Jezus, dlatego właśnie mamy wypełnienie, też cierpiał poza bramą, bo on był tą ofiarą za grzech, jak mówi rozdział 10, 9, 8. Tak? Dlatego i my mamy wyjść poza obóz, znosząc jego pohańbienie. Problemem adresatów było co? Ucieczka od tego pohańbienia. Oni chcieli tu mieć spokój, mieć zadowolenie, bo już mieli dość tego. A Paweł przypomina, patrzcie na ten obraz ofiary. To jest ta ofiara, ta właśnie w dniu pojednania składana. Pamiętajcie, co z nią było. Nie oczekujcie czegoś innego, niż tego, żeby poza obozem znosić pohańbienie. Wszystko, co było nieczyste, musiało za obóz być wyniesione. A Pan Jezus znosił pohańbienie. On grzechu nie popełnił, ale znosił pohańbienie, jak grzesznik, chociaż nim nie był. I dlatego mamy rozdział 15, zobaczcie. Dobrze? Werset 15. Dlatego co? Skoro nie mamy tutaj miasta, mamy przygotować się na prześladowanie, być gotowym na to wręcz, wyjść poza obóz, czyli nie uciekać od prześladowań, stawić im czoła, kiedy będzie taka potrzeba, tak? Co dalej mamy?
Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę.
Przez kogo?
Przez Jezusa Chrystusa.
Tak.
To jest owoc warg, które wyznają Jego imię.
Wyznając Jego imię. Co groziło za wyznanie imienia Jezus?
Prześladowanie.
Co znaczy słowo Jezus Chrystus? Imię i nazwisko?
Nie.
Co to oznacza? Jezus Chrystus. Dosłownie. Jahwe Zbawiciel Namaszczony. To jest określenie, kim On jest. Jahwe Zbawiciel Namaszczony. List Jana się kłania pierwszy. Wyznając Jego imię. Jeśli ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Wyznawaj imię Pana, nie wstydź się Go. Dlatego przez Jezusa Chrystusa składamy ofiarę Bogu, miłą ofiarę, owoc naszych warg, które wyznają imię Jezusa Chrystusa. JHWH Pomazaniec.
Nie ma ukrytego chrześcijaństwa.
Zbawiciel pomazaniec. Tak, nie ma ukrytego chrześcijaństwa, wiary w Jezusa Chrystusa. Ale co nas powinno jeszcze do tego motywować? Żebyśmy się nie dali próżnej nauce. Żebyśmy wyznawali Jego imię. Żebyśmy byli gotowi na prześladowania. Werset 20, zobaczcie.
A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa, niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, byście spełniali Jego wolę, dokonując z was tego, co miłe w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wiek.
Nasz pasterz to jest kto?
Jezus Chrystus.
Pamiętajmy, On jest naszym pasterzem.
I cały kontekst tego rozdziału, że ten, kto chce żyć pobożnie, temu Bóg błogosławi. Mimo prześladowań.
Czyli nasz pasterz, Jezus Chrystus, został wyprowadzony spośród umarłych. Pamiętajmy o tym, że On był pierwszy, który zmartwychwstał. W Tesaloniczan pierwszym będziemy mieli. On jest tym, który zmartwychwstał i przywiedzie ze sobą tych, którzy umarli w wierze. Czyli wyprowadzony jest spośród umarłych. Przez co? Przez co Bóg wyprowadził go z umarłych?
Przez krew wiecznego przymierza.
Przez krew wiecznego przymierza. Chrystus złożył z siebie ofiarę, tak? Ze swojej krwi, tak? I Bóg wzbudził go z martwych, potwierdzając, że ofiara jest przyjęta. Jak byśmy wiedzieli, czy ofiara jest przyjęta? Umarł? Nie żyje, pochowany. Dokładnie. Synem moim jesteś. Dziś cię zrodziłem. Tak? To jest dowód na to, że to był ten. Ta krew gładzi grzech. Bo on żyje. I jest arcykapłanem, najwyższym kapłanem. Kto wszedł do świątyni w niebie? No przecież on. Żeby wiecznie wstawiać się za nami. Wracamy do treści listu, słuchajcie.
A w tym prześladowaniu gwarancja spełnienia nadziei, zmartwychwstania.
Tak. Więc chwała Jezusowi Chrystusowi. I to jest ta zdrowa nauka. Trwać w wierze w Jezusa Chrystusa. Więc cóż to za te nauki o pokarmach? Gotowi? Musimy sięgnąć do kilku fragmentów, które też o tym wspominają. I pierwszy mamy w Kolosan, w 2 rozdziale. Kto studiował te listy, to będzie pamiętał. Kolosan, 2 rozdział. I mamy wersety 16-23.
Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowy księżyca lub szabatu. Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa. Niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie i kulcie aniołów, nie pozbawia was nagrody, wdając się w to, czego nie widział i pyszniąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i wespół zespolone przez stawy i ścięgna rośnie wzrostem Bożym. Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, to dlaczego, jakbyście jeszcze żyli dla świata, poddajecie się nakazom? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. To wszystko niszczeje przez używanie, według przykazań i nauk ludzkich. Mają one pozór mądrości i w religijności, i według własnego upodobania w poniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała. Jednak nie mają żadnej wartości, służą tylko do nasycenia ciała.
Pamiętacie ten fragment, o którym rozważaliśmy? On bardzo dużo o tym mówi. Jeżeli ktoś studiował list do Kolosan i pamięta jeszcze, pamięta ktoś, o czym tam była mowa? To ja przypomnę. Tam była mowa o tych, którzy przychodzili do wierzących i mówili, że jeśli nie będą przestrzegali diet, nie będą przestrzegali tych wszystkich rzeczy, to nic im nie da zbawienie. To w tym jest zbawienie. To jest, to trzeba robić, żeby być zbawionym. Żeby mieć, wzrastać duchowo. Czyli trzeba trwać w tym, co ziemskie, w tym, co dotyczy ciała, ale myśląc o tym, że to duchowe jest. To dotyczy ciała, Paweł mówi, a nie ducha. To duchowo nic nie pomoże, bo oni się nie trzymają głowy, a głową jest Chrystus. Nie trwają w wierze. Oni pokładają nadzieję w tym, co cielesne, w jedzeniu, obchodzeniu, uroczystości, tak? I jak sobie powiedzieliśmy, to są uroczystości, których podstawą są żydowskie święta, żydowska dieta, nie pogańska. Dlatego, że takie były nauki wtedy. One były tworzone przez nauczycieli żydowskich. I to było wszystko osadzone na bazie prawa mojżeszowego. Ale problem był w tym, w czym? Problem był w tym, czytajmy sobie następny fragment, Galacjan 4 rozdział, 9-11. Teraz mamy kolejny, Galacjan. 4 rozdział, 9-11.
Ale teraz, gdy poznaliście Boga, a raczej gdy zostaliście przez Boga poznani, jakże możecie ponownie wracać do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie chcecie służyć? Zachowujecie dni i miesiące, pory i lata. Boję się o was, czy przypadkiem na próżno nie trudziłem się nad wami?
Znowu, tak?
Coś mi się kojarzy, że to słowo żywiołów to było zasad tłumaczone, że zasad tego świata. Właśnie, że
trzymacie się nie tego, co jest podstawą wiary w Chrystusa. Zaczynacie się zwracać do rzeczy, które nie mają żadnej mocy w sprawach duchowych. Zaczynacie się skłaniać ku naukom, które mówią, żeby przestrzegać nakazów, to jedz, tego nie jedz, tak rób, tego nie rób. I to jest dla was źródłem duchowego wzrostu, a tak nie jest. I w ten sposób odłączacie się od łaski. Ponieważ pokładacie nadzieję w tym, co duchowo nie zmienia was zupełnie. To jest trzeci fragment, który chciałbym, żebyśmy przeczytali. Rzymian, 9 rozdział. Który jest jak gdyby takim wytłumaczeniem, o co mi chodzi. Rzymian, 9 rozdział. 9 rozdział od 30 do 33.
Cóż więc powiemy? To, że poganie, którzy nie szukali sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości, sprawiedliwości, która jest z wiary, Izrael zaś, zabiegając o prawo sprawiedliwości, nie doszedł do prawa sprawiedliwości. Dlaczego? Ponieważ nie zabiegali o nie z wiary, ale jakby było z uczynków prawa. Potknęli się bowiem o kamień potknięcia, jak jest napisane. Oto kładę na Syjonie kamień potknięcia i skałę zgorszenia, a każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.
O co się potknęli? O Chrystusa. Dlaczego? Bo co oni, na co liczyli?
No na innego zbawiciela.
Czytaj tekst. Dosłownie chciałbym, żebyś powiedziała, jeżeli tak. Na co liczyli?
Że zostaną zbawieni z uczynków prawa.
Że zostaną usprawiedliwieni z uczynków prawa. Jest prawo, które mówi czyń to, i oni liczyli, że wypełniając to, tak? Mhm. Czynności te wypełniając, to ich zbawi. To da im wieczność z Bogiem. Potknęli się. Dlatego, że nigdzie nie było mowy, że to samo w sobie ich ratuje, bo nie byłoby listu do Hebrajczyków. Chodziło o to, że trwając w wierze w obietnice Boże, to miało być pedagogiem, to miało ich, w tym miała się wypełnić ich posłuszeństwo, ale tylko w kwestii relacji usprawiedliwienia do Chrystusa. Ci, którzy wierzyli, trwali w wierze, ale nie dostąpili tych obietnic, potem to już nie ma takiego wymiaru. Już Chrystus jest, teraz masz trwać w wierze. A jeśli dalej pokładasz nadzieję, że Chrystus obok, albo dodatkowo, ale to bez tego nie ma szans na zbawienie, to już jesteś w błędzie. To jest inna nauka. I Paweł mówi w Galacjan, ktoś przychodzi i co? Wprowadza do was fałszywą naukę. Niech będzie przeklęty, choćbym ja nawet to robił. Dlaczego? Bo wy dokładacie do łaski uczynki. I wydaje wam się, że to jest dobre. To jest obca nauka, to jest fałszywa nauka. Ja jej nie głosiłem. Sięgamy do pierwszego rozdziału listu do Galacjan. Zobaczymy, co tam jest napisane. Proszę bardzo. Co mamy w pierwszym rozdziale? 6 werset.
Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa do innej Ewangelii, która nie jest inną, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć Ewangelię Chrystusa.
Okej, czyli mamy inną Ewangelię, obcą naukę. I ona miała różne oblicza, bo nie wszyscy fałszywi nauczyciele, którzy przychodzili, mówili dokładnie to samo. To były przeróżniste mutacje, oparte na, w cudzysłowie, prawie mojżeszowym. Bo to były mutacje, to były interpretacje, ale fundamentem było prawo mojżeszowe. Ale nie tak, jak Bóg je pokazał. Nie cel, w jakim Bóg je dał, a taki, jak oni sami stworzyli, jak mówi Paweł w liście do Rzymian. No, uważam, że Paweł był fachowcem w tej sprawie i dostrzegał te niuanse. On mówi, że nigdzie prawo Boże, prawo Mojżesz, ono nigdy nie jest złe, ono jest dobre, bo Bóg je podyktował, Bóg je wymyślił, tak? I Bóg je podał. Nie może być złe coś, co jest od Boga. Natomiast są ludzie, którzy źle je używają. Nie potrafią zrozumieć celu prawa mojżeszowego. Nie wyrywków, które ci pasują. Prawa jako całości, z kapłaństwem, z obmywaniami, z ofiarami, ze wszystkim. Nie można prawa dzielić, rąbać na kawałki i mówić, to dzisiaj jest, a tego już nie ma. Całe prawo. I ono miało cel. I wiele z tych rzeczy zostało powtórzone w prawie Nowego Przymierza. Problem polega na tym, że byli tacy, którzy brali prawo mojżeszowe, jak studiowaliśmy te fragmenty, i wykorzystywali je, żeby odwodzić ludzi od Chrystusa, mówiąc, ty musisz to wypełniać, bo inaczej Chrystus ci nic nie da. Ale niestety, oni, jak mówi list do Kolosan, odpadali od głowy, oddzielali się od głowy, zamiast przy niej trwać. Rozumiecie? Pamiętacie to? I teraz wracamy do listu do Hebrajczyków i mamy znowu werset 9. Przeczytajmy go jeszcze raz.
Nie dajcie się zwieść rozmaitym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami, co nie przyniosło pożytku tym, którzy się nimi zajmowali.
Okej. Okay. Nie przyniosły pożytku. I teraz musimy w kontekście tego, co rozważyliśmy, zrozumieć, co to znaczy, że nie przyniosły pożytku. Bo ktoś powie, o, to te prawo mojżeszowe to bez sensu było, to po co Żydzi to robili? No właśnie nie. Nie w tym rzecz. Pożytku nie przyniosło tym, jak czytaliśmy z listu do Rzymian, którzy chcieli w nim mieć usprawiedliwienie. Mhm. To, że oni jedli i nie jedli pewnych rzeczy, nic im to nie dało, bo przyszedł Chrystus, a oni go nie przyjęli. Mhm. Albo nie trwali w wierze, nie trwali w obietnicach. Żyli i liczyli, że będą zbawieni przez te prawo, ale nie pamiętali, nie ufali obietnicom Bożym. W innych rzeczach nie byli posłuszni Bogu. Mhm. Pilnowali diety tego wszystkiego, jak faryzeusze, czytamy w Ewangeliach, tak? Tu dziesięcina, tu to, a Pan Jezus mówi, a zapamiętacie o miłosierdziu.
Tak.
Mówi, tego nie zaniedbywać, ale to jest ważniejsze. Mhm. Więc oni jak gdyby inaczej nauczali, własną interpretację mieli. Pan Jezus również z nią walczy w kazaniu na... W cudzysłowie, walczy w kazaniu na górze tak zwanym, kiedy pokazuje złe interpretacje rabiniczne i mówi, jak należy zrozumieć. Więc musimy też zauważyć, że te obce nauki, że te poleganie na tych pokarmach, to nie kwestia tego, że taki czy inny Izraelita, Piotr mówi, Panie, ja nigdy nic nieczystego nie jadłem. To on źle robił. No nie, no dobrze robił. Prawdziwy Żyd. Natomiast pytanie, czy on, jak uwierzył w Jezusa Chrystusa i otrzymał poznanie prawdy, dalej w tej diecie pokładał zbawienie. Mhm. Tak? Bo Paweł pisze w liście do Rzymian, że to już nie ma żadnego znaczenia.
Tak.
Chcesz nie jeść? Nie jedz, robisz to dla Pana. Ale jeśli ktoś uważa, że będzie jadł, niech je, bo on to robi dla Pana. I ty nie osądzaj tego, a ty nie poniżaj tego. Bo to nie ma nic... Jak nic nie wnosi do twojego życia duchowego. Dlatego nie wolno potępiać. Oczywiście poganie to jedzą wszystko. Ja dziwię się w ogóle, że wierzący z pogan w ogóle zajmują się dietą i tym wszystkim, bo ich prawo mojżeszowe w ogóle nie dotyczy. Ale niestety tak jest i to jest kompletne niezrozumienie Słowa Bożego. Natomiast mówię o wierzących Żydach. Że nawet Paweł, który mówi, że Izraelici mają wolność w tym. Nawet wierzący Żydzi. Jeżeli ktoś chce... ma pełne prawo do niejedzenia tego, czy jedzenia tamtego. Ale jeżeli ktoś uważa, że wszystko jest oczyszczone modlitwą, to ma do tego prawo jako Izraelita. Tak? Tak samo Żydzi, jeśli patrzą na wierzących z pogan, nie mogą ich oskarżać i na odwrót. Wierzący z pogan nie mogą wierzących Żydów mówić, że oni są głupsi, gorsi, bo tak nie jest. Bo każdy robi coś, to, co robi z jedzenia, to robi dla Pana, ale to nie wnosi nic do życia duchowego. Do zbawienia nic nie wnosi. A tu mamy sytuację, jaką? Co jest napisane jeszcze raz w wersecie 9?
Że zamiast łaską, to umacniają serce.
Pokarmy. Czyli w czym mamy problem? Pokarmy zamiast łaski. Ty już nie w łasce pokładasz nadzieję, a w pokarmach. A one nic nie wnoszą do twojego zbawienia. Właśnie łasce trzeba trwać. Więc mamy obcą naukę, która o czym mówi? Że prawo mojżeszowe jest niedobre?
Dobre.
Bo niektórzy mówią tak, tutaj gdyby pokazuje, że to już jest nieważne, że to w ogóle nic nie warte. Nie. Ten fragment pokazuje, że obca nauka to jest to, co się działo nie tylko tu, ale i w wielu innych miejscach, gdzie przychodzili ludzie i mówili, Chrystus ci nie wystarczy. Potrzebna jest dieta, święta, czczenie aniołów, wszystkie inne rzeczy, bo dopiero wtedy jesteś i bez tego nie masz szans na to, żeby być z Bogiem. I wtedy człowiek nie umacniał serca łaską, on chciał w to wchodzić. I to było fałszywa nauka, to było zwiedzenie. Paweł mówi, to jest inna Ewangelia. A tu jest nazwane obce nauki. Więc popatrzmy w kontekst. Z czym jest polemika? Prawo, przymierze z Synaju i prawo mojżeszowe i nowe przymierze, tak? I ofiary, część prawa mojżeszowego, która jest obrazem na wypełnienie w Chrystusie. mamy coś, co było ważne i co obowiązywało do pewnego czasu jako pedagog, a potem wypełnienie w Chrystusie i tylko tu już wtedy Chrystus i to, co w Nim jest. Tak? Wszystko ma być związane z łaską i wiarą w Chrystusa i Jemu podporządkowane. Jeśli ktoś przychodzi i mówi, że inaczej, to jaka to jest nauka? Obca. A najczęściej przychodzili, jak czytamy listy apostolskie, Żydzi. Nauczyciele żydowscy. Nawet do pogan przychodzili wierzący i nauczali ich tam. Paweł mówi, oni są apostołami? Ja jeszcze bardziej. I zaczynał się tam, mówi, jak to mówi, głupio wychwalać, bo wy nic innego nie zrozumiecie. Więc też trzeba zobaczyć, że tacy nauczyciele z Żydów chodzili, nauczali innych rzeczy i odciągali od Chrystusa. I też o tym, moim zdaniem, tu jest mowa. I próbuję wam to tym tokiem rozumowania, który tutaj kontynuuję, przedstawić, żebyście zrozumieli, co to jest ta fałszywa nauka. Więc co to znaczy nie dać się zwieść obcym naukom opartym na pokarmach? Co to znaczy dać się zwieść tym? Czemu dać się zwieść? Czemu konkretnie dać się zwieść?
Potrzeba coś więcej niż łaski Jezusa Chrystusa.
Dokładnie. Hipotetyczna sytuacja, bo mamy do czynienia z Hebrajczykami. Dwóch Żydów się stoi ze sobą. Jeden zbawiony, tak? I drugi zbawiony. I się zastanawiają. Jeden mówi, ja mam pragnienie dalej przestrzegać żydowskiej diety. A drugi mówi, a ja nie muszę. Ja uważam, że nie, że to nie jest potrzebne. I są tacy, słuchajcie, Żydzi. I jedni i drudzy, to jest praktyka. Tak jest. I jedni wierzący i drudzy wierzący. I teraz ktoś powie, to przepraszam cię, to ja grzeszę, bo jem wszystko. A ten powie, to co uważa, że ja grzeszę, bo się wiąże z tym. I często są spory nawet, jak się poczyta troszeczkę tych informacji, takich jak to tam funkcjonuje, a są trochę takich informacji, można poczytać, to często między braćmi z Żydów są często tarcia, oni się nie kłócą, nie rozmawiają ze sobą. Rozumiecie? Zupełnie niepotrzebnie, moim zdaniem. Bo słowo mówi, że to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli trwacie w łasce, to ty rób swoje, a ty swoje. To nic nie wnosi do życia duchowego. I to musisz zrozumieć. Najgorzej, jak to zaczyna dzielić. Rozumiecie? To zaczyna dzielić. Więc ja oczywiście jako wierzący z pogan w ogóle w to nie wchodzę, tak? Ale też patrzę na ten list, w którym to jest do Żydów w pierwszej kolejności, że takie sytuacje miały miejsce. Nie tylko między Żydami i poganami, którzy poganie patrzyli na Żydów wierzących takim krzywym okiem, że oni tam dietę stosują zupełnie bezprawnie, ponieważ nie mieli prawa ich osądzać z tego powodu, tak? I na odwrót. Ale też są sytuacje, w których ktoś będzie wprowadzał naukę, że jeśli ty nie stosujesz tej diety, tak, to ty grzeszysz. Czyli co? Nie trwasz w łasce, bo ty czegoś nie robisz z czynności. A to absolutnie nie. Każdy powinien mieć wolność, rozumiecie? I to już jest problem, bo to zaczyna dzielić nawet Żydów między sobą wierzących.
Chyba było napisane, że kto je, nic nie zyskuje, a kto nie je, nic nie traci.
Tak, też w pewnym kontekście, natomiast chcę wam pokazać jak gdyby podłoże tej nauki. Ale ona ma też ścisły związek z treścią listu, ponieważ powrót do prawa mojżeszowego, tak, powrót do świątyni łączył się też z przyjęciem tych nauczań, które były tam głoszone przez nauczycieli, tych rabinów, tych, którzy tam mówili, że oni się potknęli o kamień. Dlaczego? Bo oni nie uwierzyli w Chrystusa, więc oni pokładali nadzieję w czynnościach, w uczynkach tych. I się potknęli o kamień obrazy. Dlaczego? Bo to im nic nie dało. Więc też ci adresaci mieli z tym problem, bo oni wracając biorą cały pakiet. A Paweł mówi, nie wolno wam. My mamy ołtarz, oni mają ołtarz, ale patrzcie, że to jest tylko obraz. My mamy ołtarz z ofiarą Chrystusa. My mamy teraz prześladowania. Nie wracajcie dla wygody. Pamiętajcie, że Wrócenie do tego, w czym mieliście pokładania nadziei w uczynkach i w tym prawie, a nie w Chrystusie, oddziela was od Chrystusa. To nikomu nie pomogło, to nie przyniesie pożytku. Zostańcie w łasce. Umacniajcie łaską, a nie pokarmami. W tym kontekście. Czy jasno to wyłożyłem? Może to być troszeczkę trochę takie inne niż to, co studiowaliśmy pierwszy raz. Dlatego, że pierwszy raz dość pobieżnie to przestudiowaliśmy i tam była taka myśl, że kapłani Arona nie mają z racji swoich przywilejów uczestnictwa w ofierze Jezusa i muszą najpierw uwierzyć w Pana Jezusa. Tak to było wtedy interpretowane. Natomiast, po dogłębnej analizie tekstu jeszcze raz doszedłem do wniosku, że mam problem z tą interpretacją teraz, ponieważ dużo rzeczy, jak gdyby z kontekstu, nie byłbym w stanie dopasować wam do tego. Nie byłbym w stanie dopasować, dlatego zastanawiałem się nad tym i zastosowałem tą zasadę obraz, wypełnienie. Więc ta interpretacja jest troszeczkę inna. To jest prawda, że kapłani nie mają przystępu do ofiary Chrystusa. Muszą najpierw uwierzyć, tak? I wielu kapłanów uwierzyło. To jest prawda. Tak? Że oni muszą uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i zobaczyć, jakie miejsce ich służba zajmuje, a jakie miejsce zajmuje służba kapłana według porządku Melchizedeka. Że zmieniło się pośrednictwo. Do tej pory pośrednikami między Bogiem a ludźmi byli oni, teraz już oni nie są pośrednikami. Dopóki oni tego nie zrozumieją, mają problem. Ale widzę też tą głębszą prawdę, która wynika z całego nauczania, która oczywiście nie kwestionuje tej prawdy, ale moim zdaniem z tego fragmentu wynika więcej niż to, co podałem wtedy. I tak wam wykładam. Jeżeli ta interpretacja was przekonuje, ok. Jeśli nie, to można do mnie zadzwonić i powiedzieć, gdzie nie, i przedstawić no, taką bardziej spójną, żebym się mógł zastanowić. Ja nie zamykam listu do Hebrajczyków. Jeśli coś się pojawi, jestem gotów za tydzień znowu wróci do listu do Hebrajczyków. Póki co, tak to widzę i tak to rozumiem. Nie ukrywam, że zastanawiałem się nad tym od dłuższego czasu. Chciałem, żeby pewne rzeczy mi się tak, jak to mówi, skrystalizowały. Dlatego też nie chciałem tydzień temu tego mówić. Sami widzicie, że to zbyt dużo czasu by zajęło. Nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. Więc wnioski. Na czym polega zdrowa nauka?
Na wierze w Jezusa Chrystusa i trwać w łasce.
Poleganie na łasce. Na czym jeszcze polega? Na identyfikowaniu się z czym? Z Jego ofiarą. Tak? Z tym ołtarzem, który mamy. Dlaczego? I to jest widoczne w czym? W czym to jest widoczne, to identyfikowanie się? List do Tesaloniczan. W gotowości do
znoszenia prześladowań.
W gotowości do znoszenia prześladowań. W tym jest widoczne to identyfikowanie się z tą ofiarą. Kocham Pana Jezusa, ale przychodzi do problemów, przychodzi do wyznania wiary w Pana Jezusa Chrystusa i boimy się, wstydzimy się, nie chcemy być potraktowani w nieodpowiedni sposób, prawda? Więc to jest gotowość do znoszenia prześladowań również. W czym widać obraz tej postawy? W czym widać obraz? Co jest obrazem tej całej postawy ofiary Jezusa?
Że wyznajemy Jego imię.
Obrazem. Popatrz w rubryczki, popatrz. Obraz, wypełnienie. Gdzie to zostało zobrazowane? W czym? W ofiarach Dnia Pojednania i w tym, co się działo z ich ciałami. To jest obraz pewien, który pokazuje rzeczywistość, która dziś się, teraz się wypełnia. Część wypełniła się i wypełnia się. Tak? w kwestii wiary, zdrowej nauki, co jest najlepszym oddaniem Bogu chwały? Prócz uczynków, co jest jeszcze wyznanie?
Wyznawanie Jego imienia.
Dokładnie. Wyznawanie imienia. W kogo wierzysz? Bo wielu mówi, wierzę w Pana Jezusa Chrystusa. Ale problem polega na tym, w jakiego Jezusa ty wierzysz? Tak? Żydzi też nie kwestionowali, że chodził po ziemi. Nawet jego przeciwnicy dyskutowali z nim. Kiedy problem się zaczynał? Kiedy on powiedział, zanim Abraham był, ja jestem. To był problem. Dlaczego? Bo on mówił, że jest Bogiem Wszechmogącym. Jak uciszał morze, to nie pytał o pozwolenie. I tu był problem. Więc wyznanie imienia Jezusa Chrystusa to jest wyznanie imienia otwarte, odważne przed przeciwnikami. Nie bać się tego. Wierzę w Pana Jezusa Chrystusa. Boga, który stał się człowiekiem. Przyszedł na ziemię. Sam Bóg Wszechmogący nie posługiwał się służkami, tylko sam przyszedł na ziemię, żeby oddać życie za ludzi. Jak ja to mówię, nie wysłał na ziemię kamikadze, tak, a sam siedział na tronie. Nie. Bóg przyszedł na ziemię. Tak umiłował świat Ojciec, Bóg, że dał Syna swojego. Bóg stał się Zbawicielem ludzi. Nie kolejny anioł. Bóg Wszechmogący. I to jest ta wspaniała prawda i tego Jezusa Chrystusa wyznają nasze wargi. Dalej, dać się zwieść obcym naukom, to znaczy co?
Położyć ufność w nich, a nie w łasce.
Dać się zwieść obcym naukom, w sensie obcym, w kontraście do wiary, nadziei wiary w Jezusa Chrystusa. Obca, czyli inna niż ta. Paweł mówi, inna Ewangelia, ona nie jest inna. Są ludzie, którzy ją wykręcają. Tak? Czyli obca nauka to jest inna niż trwanie tylko w łasce i wierze w Pana Jezusa Chrystusa. To jest obca. Czyli dać się zwieść obcej nauce, to powracać do zasad wynikających bezpośrednio lub pośrednio z prawa mojżeszowego i pokładanie w nich nadziei na zbawienie duszy. Jeszcze raz. Dać się zwieść obcym naukom, to wracać, mówimy o Żydach, do zasad wynikających pośrednio lub bezpośrednio z prawa mojżeszowego, bo te nauki to były różne formy mutanty takie, zmutowane nauki. To gnoza się nazywało bardzo często. Te nauki były takie nauki gnostyckie, głębsze zrozumienie jakichś tam prawd tych, którzy, ta nauk tych, którzy to mówili. Do zasad wynikających pośrednio lub bezpośrednio z prawa mojżeszowego i pokładanie w nich nadziei na zbawienie duszy, bo to jest bardzo ważne. I dzisiaj wielu wierzących nie z Żydów wraca właśnie do takich uczynków. Tego nie jedzą, tamtego nie jedzą, tu stosują, tak nie jedzą. I pytanie, dlaczego tego nie robią? Bo Bogu oczywiście się podobało, żeby tak robić, ale żeby to wszystko robić, to najpierw trzeba było się obrzezać. Bo inaczej to było nic nie warto. Nie można sobie wybierać z prawa mojżeszowego tego, a innego nie. Albo wszystko, albo nic. Bo to wtedy już nie jest prawo. To się tworzy, ty sobie sam tworzysz prawo, co bierzesz, a co nie. Więc to jest zadziwiające, że wierzący nie z Żydów, wierzący z pogan, praktykują pewne rzeczy zawarte w prawie mojżeszowym zupełnie w jakim celu? I bardzo często, nie mówię, że zawsze, często może to wynikać też z niezrozumienia, z dobrej chęci, ale też niezrozumienia pewnych rzeczy, ale często nieczęsto wzbudza to poczucie, że jestem lepszy. Ja słyszałem różne stwierdzenia, miłe i niemiłe, ale to pokazuje, że taka osoba czuje się lepsza, bliższa Boga. A to już jest bardzo poważne zagrożenie. Niestety przed tym Biblia ostrzega.
Takie osoby wiążą to właśnie z uświęceniem, że to je uświęca, a to jest nieprawda.
A jedzenie ani nas nie zbliża, ani nie oddala od Boga. Ono służy do napełnienia brzucha. A trwanie w łasce, w wierze w Pana Jezusa, tak? W uświęconym życiu, to jest to, co nas do Boga zbliża. Trwanie w łasce, a nie pokładanie nadziei w pokarmach.
Uświęca nas krew wiecznego przymierza.
Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał i On jest gwarantem naszej wieczności w Nowej Jerozolimie. Pamiętajmy o tym. Co nie oznacza, że mamy dzisiaj w drugą stronę jeść jak śmietnik, tak? Bo to jak gdyby no też przeszkadza, bo często jak zachorujemy, czy coś tam nie tak, to też mamy problem z myśleniem, ale to jak gdyby odrębny temat, żebyście nie mieszali. Tak, bo to można z skrajności w skrajność popadać. Nie wolno. Nie wolno. Trzeba mieć mądrość we wszystkim, zachować umiar, tak, ale pamiętać, że jedzenie nas nie zbliża do Boga, ani nie oddala. Natomiast jest napisane również, że obżartuchy Królestwa Bożego nie odziedziczą. To trzeba pamiętać o tym, tak? Także, ale to jak gdyby szeroki temat. Ja tylko zahaczam, tak? To tak zupełnie na marginesie. Na bazie nauk tych wynikających z prawa mojżeszowego tworzone były różne nauki, często przybierające formę gnozy, czyli takich głębszych nauk. Ktoś wymyślił coś i on mówi, to jest tajemna nauka, ja to wymyśliłem, jak ty to zgłębisz, to będziesz bliżej Boga, tak? I powstawały różne szkoły gnostyckie. Już wtedy. Okej. Zastosowanie. W czym i w kim pokładasz nadzieję? W czym i w kim lub w kim i w kim pokładasz nadzieję? Jakim naukom się poddajesz? Pytanie pomocnicze. Pokładasz nadzieję w łasce czy w uczynkach? Czy w jednym i w drugim? To jest bardzo pytanie do przemyślenia. Ponieważ uczynki mają miejsce, swoje miejsce w naszym życiu, tak? Ale pytanie, jakie to jest miejsce? I tu się skłania list Jakuba, który niedawno rozważaliśmy. Jeśli ktoś pamięta, tam bardzo dokładnie omawialiśmy, jakie uczynki zajmują miejsce w życiu uczniów Jezusa Chrystusa. Czy są pytania? Teraz, na gorąco, czy są pytania? Oczywiście są inne interpretacje tego fragmentu. Jeżeli sięgniecie sobie do komentarzy, to też są inne, które wspominają o pewnym... Czytałem komentarze na takiej stronie, którą często wam linkuję, żeby się zapoznać z nimi. Tam niestety została pomieszana ofiara za grzech z Paschą. Kompletny porażka, ponieważ dwie różne rzeczy zostały do jednego worka wrzucone i bigos wyszedł po prostu. Pomieszanie z poplątaniem wyszło, dlatego że te rzeczy należy oddzielić. Czym innym jest Pascha, a czym innym jest ofiara za grzech. One mają swoje wypełnienie w Chrystusie, ale to są dwie rzeczy. Łączą się ze sobą, ale nie są tym samym. Czyli nie ma pytań. Póki co, jeśli się pojawią, jestem gotów w tygodniu, trzeba zadzwonić do mnie i powiedzieć. Jeśli nie będzie pytań, to jest ostatnia lekcja z listu do Hebrajczyków. Jeśli nie, to za tydzień możemy wrócić. Pomódlmy się.